Unijne kraje przyjęły nowe regulacje w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego. Za opowiedziała się większość państw, a przeciwko była m.in. Polska. Zmiany przewidują, że firmy transportowe, które będą świadczyć usługi przewozowe poza państwem, w którym mają siedziby, będą objęte przepisami o delegowaniu pracowników. To oznacza, że będą zobowiązane wypłacać pracownikom płacę minimalną plus wszystkie dodatki obowiązujące w kraju, w którym realizują kursy. W ten sposób wzrosną koszty i biurokratyczne wymogi. Zaostrzono też przepisy, które obejmą usługi kabotażowe. Oznacza to, że po wykonaniu kursu kierowca będzie miał obowiązek odczekać 5 dni na kolejny kurs. Polscy przewoźnicy krytycznie oceniają zmiany i uważają, że mogą one być katastrofalne w skutkach. Dodajmy jednak, że ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze przesądzony. Będzie on zależał od wyniku negocjacji unijnych krajów z Europą. Parlamentem.
Decyzję unijni ministrowie do spraw transportu podjęli po prawie 15 godzinach negocjacji. Wyniki przedstawiła unijna komisarz do spraw transportu Violeta Bulc.
To były trudne negocjacje, ale komisja jest zadowolona z ich wyniku.
Zaostrzone regulacje, jeśli wejdą w życie, uderzą przede wszystkim w Polskę, która ma największą flotę transportową w całej Unii Europejskiej. Nasz kraj był jednym z 9, które sprzeciwiły się nowym przepisom. Przewidują one, że firmy transportowe świadczące usługi przewozowe poza państwem, w którym mają siedziby, będą objęte przepisami o delegowaniu pracowników. Chodzi o płacę minimalną plus wszystkie dodatki obowiązujące w kraju, w którym realizują kursy. Zaostrzone przepisy obejmą też usługi kabotażowe. Samochód po wykonaniu kursu będzie musiał czekać 5 dni na kolejny przewóz. Polsce wraz z kilkoma krajami udało się jedynie odrzucić tylko jeden niekorzystny zapis, by ciężarówka po wykonaniu usługi musiała wracać od razu do Polski z pustym przebiegiem. Nowe propozycje uderzają w podstawy funkcjonowania transportu międzynarodowego, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
To są przepisy protekcjonistyczne, nie mają na celu ochrony interesów kierowców. To nie są przesłanki socjalne, to przede wszystkim są przesłanki protekcjonistyczne, które mają chronić rynek państw sojuszu drogowego. Francja, Holandia, Niemcy, im na tym niezmiernie zależy.
Zaostrzone przepisy to wzrost kosztów i biurokracji, uważa prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.
Praktycznie rzecz biorąc, będziemy z tego rynku musieli się wycofywać, bo nie uda nam się, dziś mamy rentowność symboliczną, więc nie uda nam się pokrywać sensownych kosztów z wypracowanych na transporcie pieniędzy. Najsłabsi będą zmuszeni zamykać swoje przedsiębiorstwa.
Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od wyniku negocjacji unijnych krajów z Europarlamentem. Według ekspertów jednak wprowadzenie zmian będzie niezwykle trudne.
To była relacja Sławomira Orlika. Są z nami goście w studiu Radia Szczecin. Romuald Szmyt, prezes Zachny Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dariusz Matulewicz, członek zarządu Zachny Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
Dobry wieczór Państwu.
To taka zapowiedź na podkładzie prezesa Szmyta. Jak słyszymy, problemy z gardłem. Chyba idzie zima.
Idzie zima.
Mamy także gościa w Brukseli. Jest z nami Bogusław Liberacki, europoseł SLD, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Transportu i Turystyki, były minister transportu. Dobry wieczór, panie pośle, witamy.
Dobry wieczór, witam słuchaczy, witam panów w studiu.
I mamy także gościa przy telefonie, jest z nami Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór radiu słuchaczom.
Panowie, pierwsze pytanie musimy skierować do Brukseli i do europosła Bogusława Liberackiego. Panie pośle, czy rzeczywiście to koniec i Polska, która ma największą flotę transportową we wspólnocie, przegrywa bój o delegowanie kierowców?
Nie, to nie jest koniec. To nie jest koniec po pierwsze procesu legislacyjnego, aczkolwiek podzielam pogląd wypowiedziany, że nie będzie łatwo. Chociaż jeszcze nie wszystko jest zakończone. Po drugie, to także nie jest koniec polskiego międzynarodowego transportu drogowego, dlatego że musimy pamiętać, że to, co stało się na posiedzeniu Rady Europejskiej czy Rady Unii Europejskiej do spraw transportu, żebyśmy byli dokładni, to jest postęp w stosunku do tego, co mieliśmy dotychczas i czy co mamy dotychczas. Mianowicie, tymi postanowieniami o tym, że kierowca jest pracownikiem oddelegowanym, nie są objęte przewozy dwustronne, czyli na przykład samochód jadący z Polski do Francji, wracający do Polski, kierowca nie jest objęty tymi przepisami. Po drugie, jeżeli kierowca czy samochód jedzie w jedną stronę ładowny, drugą stronę miałby wracać pusty, ale uzyskuje ładunek i wraca z ładunkiem, również nie jest objęty tego rodzaju przepisami. Nie jest objęty przepisami samochód, który jedzie pusty po ładunek po drodze, na przykład na terenie Niemiec dostaje przewóz, również nie jest objęty przepisami. Także tutaj jest pewien postęp, ale pamiętajmy, że to wciąż jest idące ograniczenie w stosunku do tego, co mieliśmy. I ja mam zastrzeżenia to również, bo nie tylko do tego, co powiem, mianowicie sprawy czasu odpoczynku, czasu prowadzenia pojazdu i tak dalej. Zwłaszcza jedna rzecz, która jest moim zdaniem dziwna, że ministrowie transportu się na to zgodzili, mianowicie zabroniony odpoczynek weekendowy w kabinie. A gdzie, przepraszam, kierowcy mają odpoczywać? Kto im zapłaci za jakąkolwiek alternatywę typu hotel na weekend, a przecież również nie będziemy zwiększać kosztów. Zatem jest pewien postęp. Tragedii typu, że wszystko skończone, nie ma. Procedura będzie trwać. My nie zgadzamy się na to, co zaproponowała Rada również wczoraj, żeby Parlament Europejski natychmiast zaczął głosować. Nie, do dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy. My musimy to dokładnie przeanalizować, zdać sobie sprawę, jaki to będzie efekt, dokonać tak zwanego impact assessment, czyli ocena oddziaływania, i potem będzie Parlament zajmował stanowisko, czyli najwcześniej w styczniu, ale być może nawet w lutym. Tutaj zgodziliśmy się dzisiaj na posiedzeniu grupy roboczej. Nie ma pośpiechu.
Pośpiechu nie ma. Tymczasem ciekaw jestem opinii przedstawicieli przewoźników. Na ile Niemcy i Francja dadzą sobie wyrwać taki kształt pakietu mobilności? To pytanie do prezesa Romualda Szmyta, przypomnę, prezesa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Przypomnę także państwu, że nie po raz pierwszy w tym roku na temat pakietu mobilności rozmawiamy. Nie po raz pierwszy rozmawiamy także o delegowaniu kierowców i czym ewentualnie grozi kształt pakietu, jaki właśnie otrzymaliśmy. Pan jest optymistą czy pesymistą?
W tym przypadku raczej jestem pesymistą, bo patrząc się na determinację, z jaką Francja i Niemcy głównie akurat w tym momencie są tymi autorami całego tego, że tak powiem, całego tego bardzo niekorzystnego zamieszania, nie tylko dla transportu polskiego, ale w ogóle dla transportu z byłej Europy Wschodniej, chcą doprowadzić do tego, aby praktycznie działalność nasza była bardzo, bardzo ograniczona. Proszę Państwa, podstawowa święta zasada transportu, just in time, jak najmniej przewozów pustych, właśnie będzie w tej chwili miała bardzo, że tak powiem, dużo miejsca, aby się zrealizować w takiej Unii Europejskiej. Zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli nazwijmy sobie, że tak powiem, ta, że tak powiem, nieprzyjazność do taniego, dobrego transportu z całego bloku wschodniego, gdzie Polacy rzeczywiście wypracowali swoje pierwsze miejsce, zostanie zlikwidowana, to automatycznie państwa starej Unii Europejskiej zorientują się, że akurat ten nowy przewoźnik, czy francuski, czy belgijski, czy niemiecki, będzie dużo, dużo droższy i, że tak powiem, nie będzie na tyle elastyczny, jakim są właśnie przewoźnicy z bloku wschodniego. Następna sprawa. Idzie też bardzo mocno w tym kierunku, żeby naszych pracowników nam wyrwać i, że tak powiem, umieścić im, bo w tej chwili w Niemczech uważa się, że około od 80 do 100 tysięcy kierowców brakuje, a więc potężna liczba, powiem może inaczej. Akurat takim synonimem jakby swego rodzaju traktowania, że tak powiem, nowych krajów Unii Europejskiej, czyli z byłego bloku wschodniego, jest, że tak powiem, najlepszym przykładem może właśnie jest transport, ale również ta sama sytuacja jest w rybołówstwie ryb słodkowodnych, jest w meblarstwie i tak dalej, proszę Państwa. Ja uważam, że idzie to naprawdę w złym kierunku i widzimy bardzo wyraźnie, że zaczyna być podział Europy na A i B. W związku z powyższym, nazwijmy sobie, to budzi pewne wątpliwości, czy taka Europa może stać się potężnym organizmem w ogólnym, tak powiem, światowej gospodarce globalnej.
Tym razem zwyciężył relatywizm dużych państw, które bronią wspólny rynek i swobody unijne, gdy działają na ich korzyść. Jeśli mają na tym zyskać inne słabsze państwa, to podejmują takie inicjatywy jak właśnie pakiet mobilności. Tak na swoim Facebooku napisała Organizacja Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Przypomnę, przy naszym telefonie prezes tego związku, Maciej Wroński. Proszę powiedzieć, panie prezesie, co jeszcze możemy zrobić, by odmienić kształt tego pakietu?
Ja myślę, zanim zaczniemy mówić na temat tego, co można jeszcze zrobić, to chciałbym podzielić się taką refleksją. Uważam, że nie znikniemy z europejskiego rynku. W tej chwili ponad 62% wszystkich przewozów wykonują przewoźnicy z państw o niższych relatywnie pensjach oraz z państw peryferyjnych. To właśnie w te państwa wymierzone są rozwiązania przyjęte przez Radę Unii Europejskiej. No nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości zarówno potencjału demograficznego, potencjału w sensie taboru, żeby z dnia na dzień, a nawet w najbliższej pięciolatce, no nasze pojazdy zniknęły z dróg europejskich, czyli nadal tam będzie. Druga kwestia to jest taka, że już dzisiaj płace kierowców, częściowo wymuszone, trzeba powiedzieć uczciwie, przez rynek, zbliżone są do płac kierowców na zachodzie. Jest tylko kwestia troszeczkę innej struktury tego wynagrodzenia. Być może związki zawodowe powiedziałyby, że nie troszeczkę, a więcej. Mhm. Tutaj jesteśmy gotowi do rozmów i myślę, że pod względem płacowym też sobie damy radę, bo to, co dostaje już dzisiaj kierowca, jest zbliżone do tego, co dostaje kierowca w Niemczech. Gdyby było inaczej, no to z województw takich jak zachodniopomorskie, jak lubelskie, jak dolnośląskie zniknęliby kierowcy, no bo przecież przejechanie dla kierowcy w celu podjęcia pracy 100 kilometrów, czy nawet 150, to nie jest problem. W tej chwili już tak kierowcy pracują w Polsce. Czyli jestem jednym słowem optymistą. Jeśli chodzi z kolei o ocenę samego rozwiązania i podejścia generalnego wypracowanego przez Radę Unii Europejskiej, to tutaj nie podzielam optymizmu pana przewodniczącego, pana ministra Liberackiego, bo uważam, że jest to krok wstecz w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej, która jest na stole. Oczywiście każdy ma swoją ocenę. Nam wydaje się, że po prostu idziemy w niewłaściwym kierunku, dzieląc przewozy na swoje i na obce, czyli możecie wykonywać przewozy dwustronne pomiędzy swoim państwem a innym państwem, natomiast od krajów trzecich wam wara. To świadczy o tym, że jednolity rynek unijny staje się po prostu powoli fikcją i jest to bardzo niedobry kierunek. I teraz tak, co możemy zrobić? Ja bardzo liczę właśnie tutaj na pana przewodniczącego, na jego koleżanki i kolegów, prawda, europarlamentarzystów, niezależnie od opcji, którą reprezentują. Myślę, że interes narodowy jest ponadopcyjny, ponadpolityczny. Jestem optymistą, że te rozwiązania, które przyjmie Parlament Europejski, będą łagodniejsze, bardziej rozsądne. No i jest szansa, że negocjatorzy Parlamentu Europejskiego w ramach tak zwanego trilogu, czyli negocjacji z przedstawicielami Rady Unii Europejskiej, osiągną przepisy, które będą znacznie bardziej rozsądne. No i na sam koniec, jeżeli już zostanie ten akt prawny opublikowany, my w tej chwili prowadzimy taką dosyć poważną analizę, czy jest możliwość zaskarżenia. Oczywiście zdolności legitymacji procesowej nie ma żadna organizacja społeczna w tym wypadku. Natomiast rządy poszczególnych państw już tak i będziemy na ten temat rozmawiali z naszą administracją, a także z administracjami tych państw, w których działają nasi sojusznicy.
No tak, panie prezesie, tylko pytanie, czy to jest możliwe. Przypomnę, że Polska nie była jedynym krajem przeciwnym nowym regulacjom, bo przeciwko głosowały poza Polską Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Bułgaria, Chorwacja, Irlandia czy Belgia, ale tak naprawdę karty rozgrywają Niemcy i Francuzi. Drodzy Państwo, jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, mówił o tym także przewodniczący Bogusław Liberacki, udało się zablokować jeden z niekorzystnych zapisów, jedną z propozycji, czyli tak zwane powroty kierowców. Za chwilę komentarz Dariusza Matulewicza, członka zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, ale tymczasem zrobiło się gorąco na naszym radiowym Facebooku. Andreas pisze, to oznacza bankructwa. Pan Janusz, od 30 lat transport się nie opłaca, to i kolejne 30 przetrwa. Pan Kamil, to niech Niemcy, Francuzi, Belgowie dostają tyle na terenie Polski, ile dostają Polacy. I pan Dariusz, rozumiem, że pensje w zachodnich korporacjach działających w Polsce też zostaną zrównane do tych w Europie Zachodniej. No panowie, gdyby szybko wam odpowiedzieć, nie pisząc na Facebooku, wydaje się, że to także marzenie ściętej głowy. Dariusz Matulewicz. Co dalej?
Co dalej? Przewoźnicy zastanawiają się, co dalej. Rozmawiamy jako stowarzyszenie z naszymi członkami, z przewoźnikami z naszego regionu i często padają pytania, jeśli nie my,
to kto?
To kto? W tej chwili wiele polskich firm wykonuje bardzo dużą pracę przewozową w ramach usług kabotażowych na terenie Niemiec. Część z nich również świadczy usługi tego typu na terenie Francji. Znając realia niemieckie, wiemy, że brakuje tam w tej chwili przewoźników i niemieckie firmy produkcyjne, które są zleceniodawcami naszych usług, zaczynają się obawiać tego, że jeżeli wejdą faktycznie w tej formie takie przepisy, to nie będzie miał tego kto wozić. Jeżeli Polacy nie będą, zostaną wyparci przez te przepisy, czy zostaliby, bo nadal przewoźnicy wierzą w to, że Parlament Europejski i władze Unii Europejskiej nie dopuszczą do tego, to kto będzie woził te towary? Po prostu. W tej chwili znaczną część transportu kabotażowego zgodnie z zasadami kabotażu wykonują przewoźnicy polscy.
No tak, jeżeli ale nie panie, Polacy, panie Dariuszu, już się mówi o kierowcach ze wschodu. Mamy zjawisko, które skutkuje masowym ściąganiem kierowców, czy to z Ukrainy, czy z Rosji, czy Gruzinów, czy Kazachów. A mówię to na podstawie francuskiego raportu o polskich przewoźnikach, który odbił się szerokim echem na początku tego roku. Ten raport był opublikowany pod koniec lutego 2018 roku. Między innymi z tego raportu można było wyczytać, że jeśli chodzi o kabotaż, to w ciągu 7 lat polscy przewoźnicy aż 10-krotnie zwiększyli ilość tras kabotażowych. We Francji ten wzrost był 5-krotny, natomiast w Niemczech 30-krotny. Natomiast na uwagę zwraca różnica w kosztach, bo polskie firmy wykonują przewozy średnio 34% taniej niż francuska konkurencja, więc tutaj jest odpowiedź prawdopodobnie, panie Dariuszu, kto będzie po prostu przewoził te towary.
No, to powiem szczerze, że to, no, chyba tak nie do końca to wygląda. Problem właśnie polega w ludziach i w pracownikach. Dokładnie. W tej chwili my w Polsce zauważamy już brak pracowników. Pozyskujemy ich z Ukrainy, Białorusi, Rosjan. Z Rosji się zdarzają kierowcy, z Mołdawii. Słyszeliśmy już o Filipińczykach. No, rozwiązań jest multum. Natomiast ten problem, który my mamy, on na terytorium Niemiec, na terytorium Francji jest wielokrotnie większy. Tam ludzie nie tyle nie pracują w tym zawodzie, czyli mówimy o zawodzie kierowcy. Oni nie dlatego nie pracują, czyli nie chcą pracować w zawodzie kierowcy, że za mało zarabiają, tylko dlatego, że jest to w zdecydowanej większości dla nich praca zbyt ciężka, zbyt długo musieliby przebywać poza miejscem zamieszkania i na to nie chcą się godzić. I stąd się bierze to, że Polacy, czy polskie firmy w takiej ilości świadczą usługi na terytorium Niemiec czy Francji.
Ale czy to oznacza, że polscy kierowcy będą szukać zatrudnienia na przykład w niemieckich firmach albo francuskich? Czy to oznacza, że polskie firmy przewozowe będą po prostu upadać?
O to chodzi. O to chodzi zarówno Niemcom, jak i Francuzom, żeby przejąć jak największą, przygotować prawo, tak przygotować rozwiązania, żeby byli w stanie zaszkodzić polskim firmom jak najbardziej, żeby one doprowadziły do tego, że ci pracownicy będą przenosili się do Francji czy do Niemiec. Tak, Niemcy są jakby najbliższe tutaj i to, co powiedział przed chwileczką mój przedmówca, do Niemiec nam jest najbliżej i ci pracownicy najprędzej będą w stanie przenieść się do Niemiec i podjąć pracę w firmach niemieckich. Natomiast polskie firmy, nie mając pracowników, będą w różny sposób znikały z rynku.
Drodzy Państwo, wracamy do Brukseli. Tam przypomnę cały czas europoseł Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i członek Komisji Transportu i Turystyki. Panie pośle, jak w takim razie budować jeszcze dużą koalicję, by próbować ten pakiet mobilności zmienić? Przypomnijmy, że nad ostatecznym kształtem nowego prawa pochylali się już nie jedni eksperci, nie jedni posłowie, europosłowie, specjaliści, eksperci od transportu. To kto jeszcze teraz może, panie pośle, przechylić tę szalę w drugą stronę?
Właśnie na listę państw, które odrzucają to porozumienie, patrzę i ona stała się prawie o połowę krótsza niż lista państw, które w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza na forum Komisji Transportu, głosowały za przyjęciem. Zginęła gdzieś Portugalia, Hiszpania, Estonia, Słowacja, Czechy, Słowenia. Neutralność zachowuje Rumunia jako państwo prezydencji Unii Europejskiej. No, takie są tutaj reguły. Także pierwsze pytanie moje i to spróbujemy sprawdzić, co się stało. jakie sprawy spowodowały, jakie oferty dostały te państwa, jakie były motywy, że rządy wycofały się z tego, co tutaj w Parlamencie Europejskim robili wcześniej posłowie z tych państw i głosowali razem z nami, ponieważ gdybyśmy te państwa mieli, nie, to byłaby, zabrakłoby w większości, czyli 55% państw, 65% ludności. No, ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Teraz tak, ja liczę się z tym, że pewne zmiany tutaj nastąpią. Chciałbym, żeby już nikt nie dłubał przy obsłudze eksportu, importu, niezależnie od tego, dokąd jedziemy, bo to jest dla nas bardzo ważna sprawa. Mianowicie gestii transportowej. Jeżeli my eksportujemy towary wyprodukowane w Polsce, towary wraz z usługą transportową, a importujemy tylko towary, bo usługa transportowa jest nasza, polska, czyli nie płacimy, płacimy za banany, ale nie płacimy za transport bananów komuś obcemu. To już jest znaczący postęp. Teraz zostaje nam sprawa i tutaj musimy się popatrzeć po prostu bardzo realistycznie. Kabotażu uprawianego przez jakiś tam okres, tydzień, dwa czy trzy, który dotychczas jest tym przedmiotem sporu, choć procentowo to nie jest jakaś przeważająca część, mianowicie my wykonujemy te przewozy, pobierając opłatę no, niższą niż typowa firma niemiecka czy francuska na terenie Francji, która to robi. I to była nasza przewaga, no, wiadomo z jakiego powodu. Ta przewaga będzie się marginalizować. Rzecz druga, a w związku z tym, ja już rozmawiałem kiedyś z panem prezesem Schmidtem, rozmawiałem ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, nie wykluczam, że i z panem Maciejem Wrońskim, czym powinniśmy zaproponować, ja jestem skłonny to robić, tylko chcę mieć poparcie panów, po prostu pokazanie, nie można stosować czy żądać od przewoźników zbyt niskich, żeby wykonywali przewozy za zbyt niskie stawki i dyskryminować niejako naszych przewoźników. Druga rzecz, pamiętajmy, że czy kierowcy się wyniosą? Wyniosą się, jeżeli będą płace w Polsce zbyt niskie, ale płace rosną i tutaj pracodawcy, którzy występują, właśnie to mówili, że rosną płace w Polsce. Struktura, no to jest inna sprawa, składnik stały, ale zdaje się, że rząd dąży do tego, żeby część ruchomą inkorporować do części płacy podstawowej. No konsekwencja to jest pozytywna, bo może być wyższa emerytura. No a dla pracownika na początku może niekoniecznie będzie tak to odczuwał, zwłaszcza młody, bo będzie musiał więcej wpłacić na swój fundusz emerytalny. Teraz co powinniśmy, czy o co powinniśmy zdecydowanie wystąpić? Otóż o wyjaśnienie, bo tego nie ma w komunikacie z ostatniego posiedzenia, co do procedur biurokratycznych, bo w tej chwili ja się pytałem, nie dostałem odpowiedzi. To co znaczy, jak będziemy dokumentację przygotowywać? Ja chciałbym widzieć, żeby kierowca samochodu ciężarowego zachowywał się podobnie jak kapitan na statku, czy pilot samolotu, czy ewentualnie maszynista tam, gdzie maszyniści przekraczają granicę, czyli nie musiał wykonywać dokumentacji, przygotowywać, prezentować we wszystkich językach. No i jeszcze jest jeden aspekt. My to zaczęliśmy w Parlamencie Europejskim. Pierwsze kroki, dwa zostały wykonane, mianowicie firmy rdzenne, francuskie, niemieckie, belgijskie, choć Belgowie są w tym momencie z nami, holenderskie, zatrudniają na czarno kierowców Bułgarii, Rumunii, ale również za naszej wschodniej granicy. Tam czasami się zdarzają Polacy, ale rzadziej, na bardzo podłych warunkach płacowych, przy czym Inspekcja Transportu Drogowego krajów lokalnych, jak widzi ciężarówkę z rejestracją francuską czy niemiecką, nie zatrzymuje. Jak widzi z polską, to oczywiście zatrzymuje. I tu jest potrzebna nam współpraca właśnie z międzynarodowymi regulatorami, a także i kontrolerami różnego rodzaju.
Ale też, panie ministrze, pytanie jest takie, czy my mamy na to czas, bo słusznie pan wskazywał, że no, klamka zapadnie w okolicach stycznia, no może najpóźniej w lutym, prawda? A teraz poruszamy się w gąszczu.
Nie, panie redaktorze, nie zapadnie klamka. To będzie stanowisko parlamentu. Potem wystąpimy w fazę trylogu. I ta faza trylogu będzie się toczyć, moim zdaniem, do czerwca, no chociaż parlamentu nie będzie już od połowy maja tego, czyli do końca kwietnia i prawdopodobnie od 1 lipca po ukonstytuowaniu się nowego parlamentu do tego trylogu wrócimy. Także ten proces trwać będzie, bo to jest parlament za 6 tygodni czy 10 tygodni, natomiast potem wracamy na fazie trylogu. Parlament, Rada Unii Europejskiej i Komisja jako organ wnoszący.
Panie pośle, to jeszcze zapytam, jak wyglądają kulisy brukselskie. Czy to jest tak, że polski rząd, wszyscy polscy europosłowie mówią jednym głosem w tej sprawie?
Na forum Komisji Transportu wszyscy mówiliśmy jednym głosem w tej sprawie. Nie było żadnych zróżnicowania. Nie było różnicy między posłem pochodzącym z Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, czy też Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest nas dwóch z panem Januszem Zemke. Tutaj nasze głosowania wyglądają dokładnie tak samo.
Drodzy panowie, to już na koniec zapytam gości w studiu. Jesteście bardziej uspokojeni po słowach europosła Liberackiego, czy jeszcze bardziej zaniepokojeni? Panie prezesie, spoglądam najpierw na Romualda Szmyta.
Ja powiem tak, ja nie jestem uspokojony. Zdaję sobie z tego sprawę, że ta determinacja, jak już, że tak powiem, przed paroma miesiącami, jak żeśmy rozmawiali, widoczna jest w dalszym ciągu i konsekwencja, z jaką, że tak powiem, ruchy, że tak powiem, alienacji transportu całej Europy Wschodniej i głównie z Polski jest w dalszym ciągu bardzo intensywna i powiem dobrze, że można mieć nadzieję i nadzieję trzeba mieć. Może coś się może zmienić, jednakże wydaje mi się, że to jest tylko płonna nadzieja i tak jak tu mój kolega przedtem powiedział, sztuka chyba polega na tym, żeby rzeczywiście polskie firmy transportowe, szczególnie małe, bo rzeczywiście małe firmy tego nie przytrzymają. Chociażby przykładowo ubezpieczenie kierowcy. Okazuje się, że kierowca musi być ubezpieczony w kraju przyjmującym. Jeżeli przykładowo jadę do Niemiec, do Francji, to gdzie?
No, takich firm mamy sporo, bo średnio bardzo zatrudniamy 9 pracowników, prawda, w Polsce.
Dokładnie tak. I powiem szczerze, wydaje mi się, że na nie sobie wielkie firmy może wytrzymają, albo niestety będą musiały, że tak powiem, układać się ze swoimi zleceniodawcami. Następna sprawa, o czym ja też bardzo...
A co to znaczy układać się, panie prezesie?
Układać się, myślę o tym, nazwijmy sobie, że stawki muszą być inne. Bo powiem tak, jeżeli my chcemy, nazwijmy sobie, utrzymać się na tym rynku, to musimy w takim razie atrakcyjnie płacić dla kierowców. Jeżeli stawki są niższe dla polskich przewoźników, czyli dla przewoźników zachodnich, to w związku z tym my takich możliwości nie mamy. I powiem szczerze, to jest jakby troszeczkę mój konik, stawki minimalne. To jest temat, który, nazwijmy sobie, już bardzo, bardzo długo trwa. Może rzeczywiście należałoby ten temat rozpocząć troszeczkę, że tak powiem, jakby w inny sposób, od konieczności zrzeszania się. Jednakże uważam, że jeżeli Parlament Europejski tak bardzo troszczy się o polskich kierowców, tak bardzo się troszczy, że tak powiem, o to byt tego pracownika, że tak powiem, ze wschodu, to w takim razie też by było fair, gdyby wreszcie Parlament Europejski zajął się tym, że stawki dla przewoźników polskich, niemieckich, francuskich, bułgarskich, estońskich i tak dalej nie powinny być niższe niż. I tu jest ten cały problem, bo w tym momencie dla kierowcy, który by miał tą samą pensję i w Polsce, czy dla kierowcy, który pracuje w Niemczech, a również jeden i drugi, że tak powiem, znajduje się i operuje na całym obszarze Unii Europejskiej, dla mnie było bez różnicy. A dzisiaj tylko właśnie z tych względów, że tam można trochę więcej zarobić. Powtarzam jeszcze raz, bardzo mocno podkreślam, trochę więcej zarobić, gdyż polscy przewoźnicy, pomimo tych niższych stawek, podwyższyli swoim kierowcom na tyle pensje, że dzisiaj, jak patrzymy przykładowo się, nazwijmy sobie, na przeliczenie średniego zarobku, to kierowca w Polsce ma w porównaniu do kierowcy przykładowo niemieckiego 136%, natomiast kierowca niemiecki ma około 116% innego obywatela, który pracuje akurat w gospodarce wolnorynkowej.
No i
także dobrze wychodzimy całkiem, wydaje mi się, na tym i powiem tak, no jeżeli ktoś, pomoże w ten sposób, jeżeli ktoś bardzo chce pracować, nazwijmy sobie, w firmie hiszpańskiej, bo akurat mi się podoba Hiszpania, no proszę bardzo, rozumiem tak. Jednakże wydaje mi się, że nazwijmy sobie, polscy kierowcy, którzy są bardzo dobrymi pracownikami, chcą, gdy będą na nim sobie przy naszych możliwościach, gdy będą dobrze wynagrodzeni, na pewno będą pracowali w polskich firmach.
Panowie, zerkam na zegarek. Mamy 3 minuty, by podsumować naszą dyskusję. Czas na Macieja Wrońskiego, prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.
Ja mogę tylko powiedzieć do swoich kolegów i przyjaciół, którzy są w studio. Słuchajcie, naprawdę damy radę. Ja widzę możliwości rozwiązań pewnych kwestii. Spokojnie, nie poddajemy się, działamy dalej.
Dariusz Matulewicz, członek zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
Mnie na pewno cieszy to, że zarówno polscy europarlamentarzyści, jak i polskie organizacje mówią to jednym głosem. Polskie organizacje transportowe mówią jednym głosem, tak? Czyli ZMPD, czyli TLP. Nasze stowarzyszenie i inne stowarzyszenia lokalne, które są w Polsce, mówią jednym głosem, wypowiadają się no tak, jak słyszeliśmy. Liczę na to, że w fazie trylogu uda się uzyskać racjonalne rozwiązania. Wiemy, że no, może nie będzie to ideał, który my byśmy chcieli mieć, ale jakieś racjonalne rozwiązania uda się uzyskać. I chciałbym zwrócić jeszcze jeden problem. Fakt, że polscy przewoźnicy już w tej chwili nie zasypiają gruszek w popiele i chociaż niektórzy już nie są nie wierzą w to, że skończy się to pozytywnie, zaczynają przenosić swoją działalność do krajów ościennych, czyli do Niemiec, czyli do Francji, czyli do Holandii, i zauważamy to coraz częściej, że polscy przewoźnicy się tam przenoszą. Tu chciałbym zwrócić uwagę szczególnie naszym władzom na to, że podatki będą płacili w krajach innych niż Polska.
Fakt niepokojący.
Bardzo niepokojący fakt. Natomiast liczę tutaj na racjonalizm w fazie trylogu.
I na koniec wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, czyli zaglądamy jeszcze na chwilę do Brukseli, Bogusław Liberacki. Panie pośle, jak najlepiej wykorzystać najbliższe tygodnie, miesiące?
Powinniśmy wyrazić znaczący poziom optymizmu, bo tak, udało nam się w Parlamencie Europejskim wyłączyć zawód kierowcy z tego ogólnej regulacji dotyczącej pracownika oddelegowanego. Czyli tam kierowców nie ma. Dwa, zostało to skierowane właśnie do pakietu mobilności i tutaj w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze nie tak dawno, nastąpił dość istotny postęp, bo tak jak podkreślam, eksport, import, te jazdy powrotne, ładunki w jedną stronę, czyli niezależnie czy to jest tam, czy z powrotem, są wyłączone. Dalej trwają prace. Parlament Europejski, my nie zamierzamy ustąpić, mając świadomość, że potrzebne jest zarówno stworzenie dobrych warunków do uczciwej konkurencji naszych firm, jak i również godnego i coraz bardziej godnego dochodu i zarobków dla pracowników. Kolejny etap przed nami. Ja również dołączam się do tych wyrazów szacunku dla moich rozmówców, partnerów dzisiaj w tym studio, w innych okolicznościach, również z innymi organizacjami reprezentującymi przewoźników, zrzeszenia, przedstawicieli biznesu. Także prowadziłem rozmowy ze związkami zawodowymi. Ich punkt widzenia tutaj jest dla mnie to także ważny. Wydaje się, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby po prostu polski biznes pod tytułem Międzynarodowe Przewozy Drogowe dalej mógł rosnąć, mógł krzepnąć, i myślę, że jest taka szansa.
A mówił Bogusław Liberacki, europoseł SLD, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Transportu i Turystyki, były minister transportu w studiu w Brukseli. Bardzo gorąco dziękujemy, panie pośle. Pozdrawiamy. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Życzę przyjemnego i ciepłego wieczoru.
Wszystkiego dobrego. A byli z nami także przy telefonie Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Również gorąco dziękujemy, panie prezesie. Pozdrawiamy. Dziękujemy, a do studia przybył duet. Romuald Schmidt, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Również gorąco dziękuję.
Też dziękuję bardzo i mówię do widzenia, dobrano, do zobaczenia i może spotkamy się w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, w lepszej atmosferze, gdyż okoliczności płynące z Brukseli będą bardziej nam życzliwe.
I Dariusz Matulewicz, członek zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Również dziękuję. Gorąco dziękuję.
Dziękuję państwu.